Jest godzina 8:37. Gdzieś nasz operator kamery wyszedł. Na chwilę może pije kawę, ale mam nadzieję, że za chwilę wróci. Konradzie, gdzie jesteś? W studio jest Sebastian Kaleta, Komisja Weryfikacyjna Sprawy Kamienic Warszawskich. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Wczoraj na tapecie była kamienica przy ulicy Mokotowskiej 63.
Tak, to jest kamienica, która wczoraj była przedmiotem naszych obrad. Wydaje mi się, że kolejne ciekawe, wstrząsające informacje na temat tego, jak przebiega w Warszawie reprywatyzacja, mogliśmy usłyszeć i komisja będzie po tej rozprawie zastanawiała się, jaką decyzję podjąć w sprawie tej kamienicy.
Powiedzmy, jakie to są wstrząsające informacje, bo nie każdy może oglądać transmisję na żywo.
Przede wszystkim zobaczyliśmy, jak można ze sprawy, która jest zamknięta od długiego czasu, czyli w 2004 roku wydano decyzję stwierdzające, że ta kamienica nie podlega reprywatyzacji, to mimo to znajduje się grupa osób, która wbrew tym decyzjom, wbrew wszelkim opiniom, które pojawiają się wokół tej sprawy, wbrew urzędniczce, która prowadzi sprawę, wbrew wiceprezydentom miasta stołecznego Warszawy, urzędnicy decydują się reprywatyzować. Po wielu latach nawet Anna Gronkiewicz-Walc nie wie, że jej współpracownicy za jej plecami reprywatyzują tak ważną nieruchomość, bo warto ponad 30 milionów złotych. No, dowiadujemy się również, że prokuratura jednemu z urzędników, który pracował przy tej reprywatyzacji, postawiła zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości 2 milionów złotych.
Czy już wiemy, w jaki sposób działali urzędnicy, czy znamy nazwiska tych urzędników, którzy podejmowali decyzje, nazwiska tych kancelarii i imiona i nazwiska prawników, którzy w tym uczestniczyli, czy już mamy ten obraz sfotografowany?
Mamy obraz kilku grup, które w sposób wątpliwy prawnie zajmowały się reprywatyzacją. Kamienica Mokotowskiej 63, można powiedzieć, znalazła się w obiekcie zainteresowań grupy, w której składał się mecenas Robert N., jego siostra Marzena K., pan Mirosław Bieniek, który posiada spółki, które przejmują reprywatyzowane nieruchomości, no i urzędnik, który wydawał decyzję i miał przyjąć korzyści majątkowe, to Jakub R., który przez 6 lat z rządu Hanny Gronkiewicz-Walc był odpowiedzialny za wydawanie decyzji zwrotowych, wydał ich ponad 1000. No i wczoraj przesłuchiwaliśmy jego przełożonego, czyli Marcina Bajkę, dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami, który osobiście zaangażował się w tę reprywatyzację. Okazuje się, że nic nie pamiętał, a on osobiście wbrew wszystkim próbował przeprowadzić tę reprywatyzację, jak wspomniałem wcześniej, z punktu formalnego niemalże niemożliwe do wykonania wedle dokumentów, które są w aktach sprawy i opinii, które tam się znalazły i decyzji, ale jak pan Marcin Bajko przewalczył, żeby taką decyzję wydać, a jego kolega Jakub R. usłyszał zarzuty korupcyjne.
Dyrektor Marcin Bajko to był człowiek, który odpowiadał za te procesy reprywatyzacyjne, czy za te procesy jeszcze za rządów prezydenta Piskorskiego, z tego co wiem.
No pan Bajko długo był w urzędzie i wielu urzędników, którzy pracowało przy tych reprywatyzacjach, nawet od lat 90. pracowali w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, więc tutaj z tego powodu możemy zauważyć, jaka była praktyka, dzięki temu, że wiemy, że te same osoby zajmowały się reprywatyzacją od kilkunastu lat, jaka była praktyka reprywatyzacji za poszczególnych prezydentów. Można, z liczb jasno wynika, że Eldorado reprywatyzacyjne pierwsze zaczęło się za czasów właśnie rządów prezydenta Święcickiego, prezydenta Piskorskiego. Reprywatyzacja niemalże została zablokowana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2003 roku była taka skandaliczna sprawa ogródków Waszyngtona, właśnie gdzie za plecami Lecha Kaczyńskiego urzędnik chciał zreprywatyzować te ogródki. Prezydent Kaczyński wyrzucił urzędnika, pożegnał się z wiceprezydentem odpowiedzialnym za reprywatyzację i niemalże wstrzymał wszystkie zwroty. Jasno zwracał uwagę, że nie powinno być zwrotów z kamienic z mieszkańcami. Kiedy prezydent Lech Kaczyński został prezydentem całej Polski, komisarze w osobach pana Mirosława Kochalskiego i pana Kazimierza Marcinkiewicza, można powiedzieć, urzędnicy poczuli znowu wolność w wydawaniu decyzji i rozpoczął się ten proces na nowo. No i potem za prezydentury Hanny Gronkiewicz-Walc statystyki wystrzeliły. Zresztą urzędnicy urzędnicy zeznający przed komisją zeznają wprost, że w 2008 roku pan Jakub R. wydał polecenie urzędnikom, by jak najwięcej decyzji zwrotowych wydawali. W sensie nie, żeby rozpatrywali jak najwięcej spraw i oceniali, czy to jest do reprywatyzacji, czy nie jest, tylko wprost mieli urzędnicy, by byli rozliczani tylko z tego, ile wydadzą nieruchomości osobom trzecim. I z tego się zrodziły te gigantyczne statystyki i jak widać po pracach komisji prokuratury, z tego zrodziły się patologiczne sytuacje, również korupcyjne.
A urzędnicy, którzy stają przed komisją weryfikacyjną, mówiąc potocznie, pękają, zaczynają mówić o tym, co tak naprawdę działo się w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.
Bywa różnie. Niektórzy urzędnicy zapadają na chwilową amnezję, tak jak wczoraj pan Bajko. Dotychczas przesłuchany był dwa razy przez komisję, zdawał się być osobą, która ma doskonałą pamięć do tego, co się działo w BGN, jednocześnie nie poczuło się do jakiejkolwiek odpowiedzialności, ale wczoraj pan Bajko, kiedy został, można powiedzieć, przyłapany na osobistym zaangażowaniu w konkretną reprywatyzację, za którą stoją zarzuty korupcyjne, to jednak stracił pamięć. Urzędnicy, którzy już nie pracują w ratuszu, często przekazują istotne informacje, tak jak na przykład te związane z liczbą decyzji. No a jakby, a dobrym przykładem też osoby, która dużo wniosła w pracę komisji, jest wczorajsze przesłuchanie urzędniczki, która zajmowała się sprawą. Pani referentka zajmowała się Mokotowską 63 i miała polecenie od przełożonych osób, które mają zarzuty. Dwie osoby z tych osób, które wydawały te polecenia, mają dzisiaj zarzuty korupcyjne i ta pani odmówiła podpisania tej decyzji, sporządziła notatkę, zachowała ją i odeszła z pracy kilka miesięcy później i sama zeznała na komisji, że ona sporządziła tę notatkę i zachowała ją, ponieważ przeczuwała, że kiedyś będzie musiała się z tej decyzji tłumaczyć. Okazało się, że po latach, rzeczywiście po 7 latach od tej decyzji się musiała z niej tłumaczyć i ta notatka, że tak powiem, powieliła te wątpliwości, które komisja już znała w związku z tą reprywatyzacją, ale to było istotne, że to potwierdziła osoba, która bezpośrednio zajmowała się sprawą.
I była też urzędniczka, która mówiła o tym, że składała dokumenty, że te dokumenty były w szafie niestrzeżonej, że czasami z tych dokumentów, w tych dokumentach zamieniano strony, że właśnie, że intencją też był i bałagan, i otwartość tych, dostępność tych wszystkich dokumentów, które dotyczyły tak ważnych spraw jak reprywatyzacja kamienic z lokatorami.
Rzeczywiście w tym BGN działy się cuda, tak? Cuda rozumiane w ten sposób, że tak jak wczoraj w tej sprawie coś, kamienica, która w ogóle nie powinna być przedmiotem prac urzędników po 2004 roku, przez lata robił wszystko urzędnicy wyższego szczebla, by to komuś oddać, a z drugiej strony mamy taką indolencję, kiedy chodzi o osoby najsłabsze. Dla BGN-u, dla tych urzędników nie liczyły się osoby, które mieszkały. Zresztą takim dobrym obrazkiem ku temu było wczoraj zamknięcie przesłania pana Bajki, który po jego przesłaniu odtworzyliśmy nagranie, oświadczenie 94-letniej mieszkanki Mokotowskiej 63, która od urodzenia tam mieszka, a jednak wskutek reprywatyzacji może pożegnać się z tym mieszkaniem, które wykupiła w latach 70. i pan Bajko, powiedzieliśmy, że jeśli chciałby zobaczyć skutki tej decyzji, to może zobaczyć to oświadczenie. Pan Bajko się odwrócił na pięcie i jak najszybciej opuścił salę i już nie chciał oglądać tego, co się, jakie skutki wywołała jego decyzja.
No dobrze, ale wiemy, tak? Czyli komisja weryfikacyjna wie, że coś było niezgodne z prawem się zdarzyło. A potem z tą kamienicą, rozumiem, ktoś ją odzyskuje, tak? Czy taki jest proceder? I potem ktoś od niego odkupuje, czy i już jest takim właścicielem z drugiej ręki, który mówi, ja kupiłem w dobrej wierze, ja nic nie wiedziałem. Taka jest sytuacja?
Zdarzają się takie sytuacje, że osoby, które na pozór w dokumentach wyglądają, że one dopiero nabywają te nieruchomości, ale doskonale widać, z kim są związane, kto prowadzi ich sprawy, kto znajduje te nieruchomości do nabycia i komisja zawsze tę dobrą wiarę ma możliwość badać i w swoich decyzjach w różny sposób na ten temat orzekamy.
My spotkaliśmy się podczas jednego z poranków przy ulicy Poznańskiej i co tam była ta cofnie udowodnione, że ten proces przejęcia kamienicy był niezgodny z prawem i co tam się dalej dzieje?
No w sprawie Poznańskiej 14 osoby, które były beneficjentami tej reprywatyzacji, złożyły odwołania. Teraz komisja będzie zamykała odwołania w sprawie Poznańskiej 14, też wchodzi w nowelizację ustawa o komisji w życie, dzięki której mieszkańcy Poznańskiej 14 po wejściu w życie tej nowelizacji, ich, że tak powiem, status polegający na tym, komu mają płacić czynsz, zostanie rozstrzygnięty, ponieważ komisja będzie mogła bezpośrednio w tymczasowy zarząd przekazać nieruchomość miastu stołecznemu Warszawy, żeby nie było wątpliwości, że w tym okresie nawet skarżenia przez spółkę, która skorzystała z reprywatyzacji decyzji komisji, to żeby mieszkańcy spokojnie mogli wpłacać czynsz w wysokości takiej jak inni lokatorzy komunalni.
Czy sekwencja prac komisji jest taka, że kamienica po kamienicy, czyli była Mokotowska 63 i sprawa Mokotowskiej 63 została zamknięta, czy też dalej będzie kontynuowane przesłuchania na ten temat?
Mamy tak dużo dokumentacji, że ja osobiście już mam swój pogląd na sprawę. Będziemy z komisją się spotykać na posiedzeniach, będziemy wydawać już pewnie rozstrzygnięcie za kilka tygodni. Natomiast modus operandi prac komisji polega na tym, że mamy adres za adresem rozprawami, ale nowelizacja ustawy spowoduje, że będziemy mogli wydawać decyzje czasami bez rozprawy. Na przykład jak mamy analogiczne sytuacje. Wczoraj właśnie mieliśmy taką przykładową sprawę na pewien problem prawny, który przez lata był przez miasto przekazywany, ten problem prawny jako taki, który wynika z nakazów wyroków sądowych, że miasto nic nie może zrobić, bo tak trzeba tutaj interpretować stany faktyczne. Okazuje się, że z tej sprawy wynika, że pierwsza sprawa tego rodzaju, ten rzekomy nakaz wydawania tych nieruchomości nie zrodził się w sądzie. To sami urzędnicy wymyślili ten sposób, żeby sobie samemu uzasadnić rzekomą legalność takiego zwrotu nieruchomości. Ja wiem, że w komisji mamy kilka kolejnych spraw w kolejnych latach tego rodzaju i w tych sprawach już nie będziemy musieli prowadzić rozpraw, ponieważ problematyka została zarysowana opinii publicznej i będziemy starali się jak najwięcej spraw wyjaśnić bez rozpraw, ale jednocześnie będziemy jawnie przesłuchiwać osoby na tak zwane czynności ogólne, czyli będziemy mogli wezwać jedną osobę, która na przykład zajmowała się kilkudziesięcioma reprywatyzacjami i zapytać podczas jednego przesłuchania o wszystkie.
Czyli skrócić pracę komisji weryfikacyjnej, która i tak będzie trwała kilkadziesiąt lat.
Nie, komisja nie będzie pracowała kilkadziesiąt lat, dlatego też prace komisji są związane z projektem ustawy reprywatyzacyjnej, to jest istotne, ale z drugiej strony ten nasze tempo mimo wszystko, patrząc na wyjątkowość w ogóle powołania komisji, bo takiego organu wcześniej nie było, zobaczmy w jakim miejscu jesteśmy wiedzy o tym, jaka patologia toczyła Warszawę dzisiaj, a co wiedzieliśmy w czerwcu poprzedniego roku, kiedy startowała komisja. I wydaje mi się, że naprawdę staramy się wkładać jak najwięcej pracy, ale każda sprawa to jest przykładowo w Mokotowskiej to jest 30 tomów akt. I za dwa tygodnie kolejna taka sprawa i trzeba to wszystko przewertować i znaleźć te kluczowe dokumenty, bo przykładowo ten pan Bajko był jeden dokument w tych 30 tomach, który jasno wskazywał, że pół roku przed wydaniem decyzji ten pan Bajko już miał swoją opinię na ten temat. A potem już szukał tylko takiej osoby, która mu to potwierdzi. Więc intencje już miał od razu jasną i żeby znaleźć taki dokument, trzeba sporo pracy poświęcić, ale my to robimy.
A placami warszawskimi też komisja się zajmie?
Placami?
Placami, no tymi, gdzie powstały duże domy, tam też pewno rozmaite dziwne rzeczy się działy.
Oczywiście, no wszędzie tam, gdzie jakaś nieruchomość trafiła w ręce prywatne wskutek reprywatyzacji, a potem na przykład powstały jakieś budynki, takimi nieruchomościami się komisja zajmuje. Zresztą ja mam taką jedną sprawę, którą obserwuję, gdzie była działka, a w dziwny sposób powstał wieżowiec nieprzystający w mojej opinii do biurowiec nieprzystający w mojej opinii do jakby walorów architektonicznych okolic i też budząca wątpliwości reprywatyzacja.
Następne posiedzenie komisji jest kiedy?
Następna rozprawa zapewne będzie pod koniec marca, taka publiczna, a wydaje mi się, że w tym miesiącu uda nam się wydać kilka decyzji w sprawach, które już były rozprawy, ale te sprawy czekały na to, żeby komisja formalnie je rozstrzygnęła.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Sebastian Kaleta, Komisja Weryfikacyjna, był moim i Państwa gościem.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia wszystkim.
Na zegarze 8:51. Ma 51 przy telefonie. Redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No, jest rząd w Niemczech, to jest wiadomość chyba, którą trzeba przypomnieć, bo może wielu słuchaczy jeszcze nie słyszało o tym, że istnieje rząd, o którym zadecydowali członkowie SPD, to też jest ewenement, że partia polityczna przez głosowanie wśród swych członków decyduje o tym, kto będzie rządził. Ale rząd nam nie przeszkadza, powiedział mój sąsiad, to jest bardzo dobre stwierdzenie. Jeżeli rząd nie przeszkadza, to w gruncie rzeczy nie jest najgorszy. Ale przypomnę sobie dyskusję na początku, we wrześniu, koniec września ubiegłego roku, kiedy miałem telefon i zapytano mnie z lekkim drżeniem głosu, to co to będzie, przecież jak będzie z tym rządem, koalicja tęczowa. Ja mówię spokojnie, spokojnie, nie będzie żadnej tęczowej koalicji, będzie dokładnie ta sama koalicja, która jest do tej pory, a to dlatego, że po prostu na tej scenie politycznej nic takiego wydarzyć się nie może. To wywołało pewne zaskoczenie, no bo przecież pan Schulz powiedział, że w żadnym wypadku nie chce koalicji z panią Merkel. No im bardziej ostre zapewnienia tego typu ze strony lewicy powiedziałem, tym większe prawdopodobieństwo spełnienia się jednak wszelkiego rodzaju podejrzeń, że tego typu rząd, a mianowicie rząd CDU-CSU i SPD powstanie. I powstał, i to powiedziałem nie korzystając z kryształowej kuli, tylko analizując to wszystko, co się w Niemczech wydarza. W Niemczech wydarzyło się bardzo dużo, bo powstała pewna nowa partia, która do tej pory jest nieznana w gruncie rzeczy w Polsce i jedni się z niej bardzo boją, a drudzy uważają, że to nic nie jest, więc znowu sytuacja będzie bardzo ciekawa, bo tak naprawdę Niemcami nic się nie interesuje, a wielka szkoda. Natomiast Niemcami i Polską bardzo interesowali się wczoraj w polskim Zgorzelcu. Właściwie nie wiem, czy mi wolno o tym mówić, bo może narażam się, że ingeruję w sprawy sąsiedniego kraju. Ja przecież relacjonuję z Niemiec, a Zgorzelec, jak wiadomo, należy do Polski. Ale w Zgorzelcu odbyło się spotkanie dziennikarzy obu państw. A mianowicie nietypowe spotkanie dziennikarzy, dlatego że chyba po raz pierwszy w relacjach bezpośrednich relacjach polsko-niemieckich usiedli naprzeciw siebie dziennikarze o odmiennych opcjach politycznych, a mianowicie niemieccy dziennikarze pan Matthias Krupa z redakcji lewicowego tygodnika, bardzo poważnego zresztą, Die Zeit w Hamburgu, i pan Frank Seibel z Sächsische Zeitung, Gazety Zastańskiej, która jest regionalną gazetą, a z drugiej strony pani Aleksandra Rybińska i pani doktor Matkowska z Polski, z Warszawy i z Wrocławia. Dyskusja trwała półtorej godziny, dokładnie zegarkiem w ręku, była niezwykle ciekawa, sądząc po minach ludzi, którzy się przysłuchiwali tej dyskusji. Było ponad 100 w sali w Domu Kultury w Zgorzelcu na spotkaniu zorganizowanym przez klub Rotary z zachodniego Zgorzelca, a finansowanym przez Interregio, czyli z funduszów europejskich. Ktoś powiedział, no proszę, Polacy tu się będą wypowiadać, a to jest z naszych pieniędzy. No więc skorygowałem, powiedziałem, że wbrew temu, co się może oczywiście sądzi, to jednak fundusze europejskie raczej nie są tak zupełnie funduszami niemieckimi, bo i Polska do tych funduszy coś wpłaca. Nie było niestety dyskusji po dyskusji dziennikarzy, bo byłoby to niemożliwe. Dyskusja dziennikarzy trwała półtorej godziny, czyli wobec tego 6 godzin trwałaby dyskusja z uczestnikami. To się nie mieściło w ramach. To było niemożliwe. Ale dzisiaj, proszę Państwa, jest 8 marca. I 8 marca jest dla mnie dniem osobistym, bo gdyby nie wydarzenia 8 marca, nie byłoby korespondenta Jana Bogatki z Niemiec, bo najprawdopodobniej byłbym jakimś adwokatem w jakiejś małej mieścinie w Polsce albo notariuszem i zajmował się sprawami bardzo przyziemnymi. Ale niestety rok 68 sprawił, że wasz korespondent wziął udział w wydarzeniach, które rozpoczęły się wówczas na Uniwersytecie Warszawskim. Zresztą jeden z moich przyjaciół kupił kilka dni temu dodatek plus minus do Gazety Rzeczpospolita i na poświęcony marcowi 68 na okładce brama Uniwersytetu Warszawskiego, a przed bramą kogóż to ja widzę? Widzę siebie, proszę Państwa, i w ten sposób zdałem sobie sprawę z tego, jak szybko ten czas upływa. To było pół wieku temu i pamiętam, jak to było w tym 68 roku. Pamiętam, jak na Wydziale Prawa, na którym wówczas byłem, były bardzo podzielone poglądy, jak część była za, a część przeciw, a część w ogóle nic nie robiła, a część chowała się i myślała o swojej przyszłości, jak na przykład kolega Andrzej Rzepliński, który w tym czasie zapisał się do PZPR i już od razu zaczął budować demokrację, wówczas ludową, już pół wieku temu, a później jego świetlana kariera. Tak, marzec, 8 marca 1968 roku. Wyrażałem też obawę pewną, pisząc do Kuriera Wnet, że rocznica ta może być wykorzystana do różnego rodzaju antypolskich hec, takich czy innych. Oczywiście, tak jak wtedy, była to heca w gruncie rzeczy antypolska, sprowokowana przez Kreml, impreza PZPR. Powiedziałem zresztą wczoraj w Zgorzelcu, że to był pierwszy wypadek w tysiącletniej historii Polski, że jakakolwiek siła polityczna, przy czym to była siła obca, rzecz jasna, zadecydowała o tym, żeby jak przedstawiciele jakiejkolwiek mniejszości wyznaniowej czy narodowej musieli opuścić Polskę, tak jak na przykład w podobny sposób, jak Niemcy wyrzucili z kolonii Żydów pod koniec XIV wieku. To było oczywiście bardzo smutne i dla Polski niedobre pod każdym możliwym względem i na skutki tego posunięcia cierpimy po dziś dzień, jeżeli przyglądamy się wojnie propagandowej, jaka toczy się na różnych zmieniających się frontach z okopów różnej głębokości. To jest innego rodzaju historia. Ale wracając jeszcze raz do wczorajszej rozmowy dziennikarzy w Zgorzelcu. To jest dopiero początek. Takie spotkania będą kontynuowane. Jesienią tego roku odbędzie się po niemieckiej stronie spotkanie, które będzie dyskusją między dziennikarzami polskimi i niemieckimi na tematy, które wówczas będą aktualne i w przyszłym roku będzie to nadal kontynuowane. Uważam, że Zgorzelec jest doskonałym miejscem do takich dyskusji, bo jest to miasto nad Nysą, nad rzeką graniczną, licznymi mostami. To jest bardzo cenne. Przez te mosty się chodzi na drugą stronę i patrzy, czy w niedzielę można dalej robić zakupy, czy nie. Jaki ten PiS jest straszny. Co on tam wyrabia? A może jednak pójdziemy do restauracji espresso, czy do malina i zjemy coś dobrego. Życie toczy się na ulicy. To chyba wszystko, co mogę powiedzieć o moich refleksjach związanych z 8 marca, wczorajszym spotkaniem w Zgorzelcu na temat spraw polsko-niemieckich i o wyniku wyborów i ukonstytuowaniu rządu Republiki Federalnej Niemiec, nowego rządu starej postaci.
A o tym, że pan redaktor Jan Bogatko w marcu 68 roku trafił na ulicę Rakowiecką, o tym, z kim siedział w celi i jak to wszystko przebiegało, o tym mogą państwo przeczytać w Kurierze Wnet numer 45, ale proszę zdradzić tym, którzy jeszcze nie czytali, z kim pan był w celi na Rakowieckiej.
W celi na Rakowieckiej byłem z różnymi ludźmi, między innymi z Antosiem Zambrowskim, byłem także z Kaufmanem, byłem także z Andrzejem Duraczem, byłem z bardzo różnymi ludźmi, którzy wówczas na tej scenie marcowej się obracali i tego wynikiem są bardzo, bardzo grube teczki, segregatory z IPN-u, mam cztery takie, nie trzy, przepraszam, już się chciałem pochwalić, trzy bardzo grube segregatory z wszelkiego rodzaju danymi o ówczesnej, tak zwanej, cudzysłów, mojej działalności, no cóż można od szczeniaka oczekiwać i jaka to może być działalność. Po prostu w 1968 roku większość ludzi, których znałem, wyszła na ulicę nie dlatego, żeby coś tam popierać, opowiadać się za jedną czy drugą stroną konfliktu, która się rysowała wówczas w PZPR. PZPR kompletnie nikogo z nas nie obchodził. Chcieliśmy wolności, chcieliśmy demokracji, nie chcieliśmy żadnego socjalizmu z twarzą ludzką, twarzą małpy, z twarzą osła czy z twarzą słonia. Chcieliśmy wolności, chcieliśmy tego, żeby można było spokojnie wyjeżdżać sobie, połazić ulicami Londynu czy Paryża, nosić długie włosy. Tak, tak, jak ktoś spojrzy na moje zdjęcie, nie uwierzy w to, ale miałem kiedyś takie, tak. Rzeczywiście o to nam chodziło. Tylko i wyłącznie o wolność.
I nadal o to nam chodzi. To się nie zmieniło.
To się nie zmieniło, dlatego że wolność to jest bardzo rzadkie dobro. O to dobro trzeba dbać cały czas, podlewać jak taką delikatnie wschodzącą roślinkę, chuchać na tę roślinkę, chronić ją przed zbyt dużym słońcem i zbyt dużym deszczem. to jest wolność. Na tym polega ta wolność. Ta wolność, bez tej wolności, w każdym razie ja tak uważam, ludzie nie mogą żyć, oni tylko egzystują.
I z tym się zgadzamy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jan Bogatko był korespondent Poranka Wnet. Nie można powiedzieć, że był gościem, bo jest współgospodarzem wtedy, kiedy jest Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9:02.